działo. I ona by przestała trenować, uspokoiła się, urodziła dwójkę dzieci, wróciła na igrzyska olimpijskie, wczoraj zadebiutowała, zajęła 29 miejsce, ale niedawno na Pucharze Świata wbiegła do czołowej dziesiątki, więc nie, tak po cichu liczymy, że również na igrzyskach jej się uda taki wielki sukces. Piękne historie. Każdy sportowiec niesie swoją własną historię i ją przynosi tutaj i po to właśnie, dając przykład, jak wielkiej determinacji i poświęcenia potrzeba, aby wystartować w igrzyskach olimpijskich.
Więc będziemy wspierać Polki i Polaków przez najbliższe 2 tygodnie. Pani Kasiu, gdyby miała pani określić w kilku słowach, dlaczego, co tak bardzo pochłonęło panią, jeśli chodzi o sport, dlaczego pokochała pani sport i igrzyska, co by pani powiedziała?
To chyba nawiązanie do tej łacińskiej formuły sportu, czyli przechodzenia przez portal, przez drzwi do innego świata. Nagle zapomina się o swoich kłopotach, problemach, codzienności i wkracza się w obszar, w świat, w którym można sprawdzić samego siebie i siebie poznać. Temu odpowiada właśnie olimpijskie motto Citius Altius Fortius. Razem. Szybciej, wyżej, silniej, ale razem. Szybciej w sporcie można biegać, ale poznawać siebie. Wyżej można skakać, ale też każdego dnia wyżej postawić sobie poprzeczkę. I mocniej każdego dnia borykać się ze słabościami swojego ciała i ducha. Ale nie zrobimy tego, gdy nie będziemy razem trzymać się za ręce.
Sport łączy ludzi, mówimy to po raz kolejny. Sport to także zdrowie. Dlatego uprawianie sportu powinno być częścią życia każdego z nas. Naszą gościnią była dzisiaj Katarzyna Deberny, dyrektorka działu edukacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kulturoznawczyni, poetka, żeglarka i olimpijka. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziewczyna, ja wam życzę, żebyście dzisiaj założyły narty biegowe albo jakieś łyżwy. W ogóle wszystkim słuchaczkom i słuchaczom życzę tego, aby aktywnie spędzić niedzielę.
Łączyliśmy się także telefonicznie z Dariuszem Urbanowiczem, dziennikarzem sportowym Polskiego Radia. Przez najbliższe 2 tygodnie pan Darek będzie pojawiał się w Trójce, codziennie i to po kilka razy, aby zdawać nam relacje z tego, co aktualnie dzieje się w Mediolanie i Cortinie. Dziękujemy, panie Darku.
Dziękujemy bardzo. Buona giornata.
Darku, pozdrawiam cię serdecznie.
Całuję, Kasiu. Pa.
Pa.
Wando, dziękuję.
Dziękuję.
Alina, dziękuję.
Dziękuję.
Dziś będzie miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne sportowe wydarzenie, czyli Super Bowl. To coroczny mecz finałowy o Mistrzostwo Ligi NFL, futbolu amerykańskiego. Bardzo ważną częścią Super Bowlu jest oprawa muzyczna, a w tym roku wybrańcem został artysta pochodzący z Puerto Rico, Bad Bunny. Rok temu wydał przepiękną płytę łączącą pokolenia i przyznam, że do teraz nie mogę przestać jej słuchać, dlatego też zakończymy dzisiejsze wydanie Zagadkowe Niedzieli właśnie jego utworem. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli 17 dni, 3000 zawodniczek i zawodników, 116 konkurencji, 16 dyscyplin, zwycięstwa i porażki, emocje i wielkie widowisko. Codziennie relacje naszych wysłanników na wszystkich antenach. Zaprasza Polskie Radio, oficjalny nadawca Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przedłużone alerty przed marznącymi opadami i gołoledzią dla południa kraju. Były minister kultury Francji tłumaczy się z powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Ostatni dzień głosowania na zwierzę roku stołecznego zoo. Na południu kraju chodniki i drogi do wieczora mogą być śliskie. Instytut Meteorologii przedłużył ostrzeżenia przed oblodzeniem. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie obowiązują do 18. Mokra nawierzchnia dróg i chodników zamarza po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Jak informuje, wszystkie trasy krajowe są przejezdne. W ciągu ostatniej doby pojazdy do zimowego utrzymania wyjeżdżały do akcji ponad 1900 razy. Już dziś szansa na pierwszy polski medal na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W Wilnie w slalomie gigancie równoległym startują snowboardziści. Wśród kobiet jedną z kandydatek do medalu jest Aleksandra Król-Walas, która w tym sezonie trzykrotnie stanęła na podium zawodów Pucharu Świata i ma w dorobku dwa medale Mistrzostw Globu. Wśród mężczyzn o wysoką pozycję może powalczyć mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski. Polacy, którzy wybrali się do Mediolanu, aby obserwować Igrzyska Olimpijskie, chwalą Włochów za organizację imprezy. Jak mówią, jest wspaniała atmosfera, wiele atrakcji, sprawna komunikacja miejska.
Atmosfera, tutaj ogólnie cały klimat Włoch to jest coś wspaniałego. Miasto jest przepiękne, zorganizowane jest elegancko.
Ludzie są tacy przyjaźni, nie ma jakichś nerwów takich, wszyscy do siebie są mili.
Jak się stało gdzieś w kolejkach, wchodziło się, no oczywiście Włochy, więc tłum, no to słychać było języki z całego świata.
Myślałam, że będzie więcej takiego szumu, niezorganizowania, ale naprawdę jest to mega dobrze zorganizowane.
Komunikacja też miejska, którą my ciągle się poruszamy, jest dobrze zorganizowana.
Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina zakończą się za 2 tygodnie. Ukraińska obrona przeciwlotnicza odparła rosyjski atak na obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim położonym przy granicy z Polską. Jak informuje lokalna administracja, nikt nie ucierpiał. Eksplozje słychać było we Lwowie i w Chodorowie. W ostatnich godzinach Rosjanie atakowali dronami także Odessę. W jednym z zakładów przemysłowych wybuchł pożar. Szybko został ugaszony. Były minister kultury Francji ma dziś tłumaczyć się przed władzami z powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Jack Long to jedna z głównych postaci zamieszanych w aferę nad Sekwaną. Z akt sprawy wynika, że przez lata utrzymywał bliskie kontakty z amerykańskim miliarderem, nawet po tym, jak został on skazany za pedofilię i handel ludźmi.
Jack Long ma stawić się we francuskim MSZ. Decyzja o jego wezwaniu miała zapaść w Pałacu Elizejskim i kancelarii premiera. Z odtajnionych akt sprawy wynika, że Epstein wspierał finansowo projekty kulturalne Langa, a ten z kolei pełnił rolę pośrednika między biznesmenem a Pałacem Elizejskim. Natomiast córka Langa, znana producentka filmowa Caroline Long, kierowała wraz z Epsteinem spółką w raju podatkowym na Karaibach i otrzymała od niego w testamencie 5 milionów dolarów. Bardzo mnie to zaskoczyło. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, stwierdziła. Langowie twierdzą, że nie wiedzieli o przestępstwach seksualnych Epsteina i nie byli w nie w żaden sposób zamieszani. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Żyrafy, pampasowca, może irbisy. Kończy się głosowanie na zwierzę roku warszawskiego zoo. Wyniki poznamy we wtorek. Wybierać można spośród 12 zwierząt miesiąca.
wszystkie zwierzęta dla nas są zwycięzcami i absolutnie wszystkie traktujemy tak samo priorytetowo. Na zwycięzcę czekają specjalne działania, ponieważ tytuł Zwierzęcia Roku Warszawskiego to nie jest tylko symbolicznym wyróżnieniem, ale przede wszystkim jest to pretekst do dalszej, szerszej opowieści edukacyjnej.
Mówi Aleksander Bielski ze Stołecznego Zoo. O głosy walczą m.in. gepardzica Lawa, manul stepowy Jessie i wikunia Ruzia. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Niedziela pochmurna, tylko na północnym wschodzie większe przejaśnienia, miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, około 0 w Wielkopolsce, do 2 stopni na południu kraju.
Ogłoszenie społeczne.
1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Klo, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedne 799. Z kodem rabatowym taniej. A do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
Big Deal. Multi Deal. Gratis w prezencie. Codziennie. Świętujemy urodziny Deals. Tylko jutro włoskie ciastka Balkoni Mix Max 1 plus 1 gratis. To jedyne 5 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Historia pewnej płyty.
Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy Państwu opowieść o płycie Krzysztofa Antkowiaka Delfin. Ten album był skazany na sukces, ponieważ jego producentem był Grzegorz Ciechowski. Ale niestety, dziś o tym krążku mało kto pamięta. O płycie i o jej powstawaniu opowiedzieli nam Magda Steczkowska, wokalistka, Piotr Stelmach, kiedyś dziennikarz Trójki, Tomasz Kopeć, przed laty dyrektor artystyczny kompanii Pomaton EMI oraz sam Krzysztof Antkowiak. Ale na początek musi być zakazany owoc.
Mówią mi tak, na to jeszcze masz czas. Nie dla ciebie ten film, dzieci muszą iść spać. Mówią mi tak, ja w tym wieku to fakt. I zamyka się świat, dozwolony od lat. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. O-o-o. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć? zmagać się sam z górą nudy, gdzie smak dawno wywiał już wiatr. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok, choć już czułem ten smak. Ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok, choć już czułem ten smak.
Jak twoje życie zmienił zakazany owoc?
O, no wiesz co, bardzo zmienił.
Krzysztof Antkowiak.
Bo z dnia na dzień stałem się osobą rozpoznawalną. No to jest ogromna zmiana. Jeszcze w tak młodym wieku. Natomiast tak jak teraz z perspektywy na to patrzę, to też dużo dobrego to wniosło w moje życie. Przede wszystkim nauczyło mnie pokory i pracy, wiesz. Było też ciężko momentami znieść to wszystko, jakby, wiesz, połączyć szkołę z koncertami. Była oczywiście też zazdrość i zawiść w szkole i tam. No ale to wszystko jakby mnie ukształtowało, także myślę, że teraz już po czasie mam bardzo dobry stosunek do tego. Wręcz lubię nawet ten utwór po latach. Miałem taki moment, że go nie lubiłem, a te...
Ale śpiewasz go czasami jeszcze?
Wiesz co, czasami w jazzowej wersji w ogóle się bawię refrenem i zupełnie zmieniam harmonię i inaczej interpretuję, ale mam w tym fan. Widzę, że ludzie przede wszystkim pamiętają, lubią ten utwór i pamiętają to już x lat, przecież 25 lat temu to miało miejsce. Nawet więcej, pewnie 27, jakbyśmy byli dokładni. A ludzie pomimo wszystko pamiętają, bardzo.
Ale czy to był taki stempel, że po tym utworze wiedziałeś, że muzyka jest czymś, z czym się będziesz wiązał na całe życie? Czy było to coś, co powodowało, że chciałeś uciec od muzyki?
Nie, nie. Wiesz co, no ja jakby uczyłem się na fortepianie od małego i ja kocham też fortepian, więc jakby to śpiewanie, to nigdy się nie uczyłem śpiewać. Mój ojciec tam czasami mówił mi, co jest ważne, że dykcja i tak dalej, ponieważ no, też jest muzykiem i przede wszystkim wokalistą. Byłem już starszym panem w tej chwili bardzo. Natomiast tak, wiedziałem, że muzykę kocham ponad wszystko, bo bardzo lubiłem grać w tenisa i grałem w klubie, ale musiałem wybrać pomiędzy tenisem a szkołą muzyczną, więc wybrałem, wiesz, szkołę muzyczną, fortepian i ćwiczenie. Nie dało się pogodzić tego.
Takie twoje pierwsze doroślejsze nagranie, które zrobiłeś?
Jak miałem 16-17 lat, zrobiłem utwór Mgła. Tekst napisał Jacek Cygan do tego utworu i to było pierwsza taką rzecz, którą jakby wymyśliłem i nawet zrobiłem to na instrumencie. Pamiętam stary Korg, jakiś tam jeszcze Atari, jakiś program i zrobiłem całą muzykę. Jacek napisał tekst i wtedy to nagraliśmy. To był pierwszy utwór chyba, jak miałem 17 lat.
Na kiedy uświadomiłeś sobie, że właściwie jazz jest tym, co kręci cię najbardziej?
Wiesz co, w liceum już. Jak miałem 16-17 lat, to się ukształtowałem tak jakby no słuchając. Też dużo słuchałem rocka w domu, bo mój brat miał dostęp do płyt i chodziliśmy taką giełdę płytową. No i wiesz, się wymienialiśmy. Znaczy mnie bardziej kręcił James Brown na przykład, a jego bardziej kręcili Floydi. Mnie bardziej kręcił Motown i funk, potem Davis, a jego na przykład bardziej, nie wiem, Oscar Peterson, też jazzowe klimaty, ale starsze. I tak w sumie wszystko to się mieszało. Plus jeszcze oczywiście dużo klasyki słuchałem, bo bardzo lubię klasykę. Ja nie mam w ogóle ograniczeń w sobie, jeśli chodzi o style. Myślę, że jeszcze mam trochę lat i tworzenia i chciałbym przede wszystkim robić bardzo różne rzeczy. Jestem otwarty bardzo i lubię też elektronikę, lubię trans, lubię Massive Attack na przykład. To jest jeden z moich ulubionych zespołów, więc lubię jakby łączenie styli.
Nie tak dawno w Trójce przypomniałem ci zespół Skok Wdowek, który mało kto wiedział, zdaje się.
Tak.
Co to było?
No, wiesz, no z kolegami sobie graliśmy chyba tam bodajże przez 2-3 lata. Nawet zagraliśmy jakieś koncerty, potem z częścią z chłopaków grałem też przy płycie, która powstała z Grześkiem Ciechowskim, z Delfinem, też graliśmy koncerty z tego materiału. Potem każdy poszedł swoją drogą, część z chłopaków gra z Gośką Ostrowską w tej chwili. Ja potem jakby zacząłem się angażować w taki zespół Drum Machina. Myśmy tam jakieś demówki nagrywali, natomiast nigdy to się nie ukazało. Bardziej to traktowaliśmy jako, wiesz co, jako pracę ze sobą i przede wszystkim też dużo się nauczyłem w pracy zespołowej, bo myśmy mieli, to naprawdę to było od razu po liceum, jakoś tam mieliśmy po 19-20 lat i dużo graliśmy wtedy. Pamiętam, że takie było zaangażowanie, że praktycznie 4-5 razy w tygodniu graliśmy próby po 3-4 godziny. Dzisiaj mało kto może sobie na to pozwolić. Naprawdę myśmy byli bardzo tacy zdeterminowani w tym, żeby grać. I kochaliśmy po prostu to wszyscy.
Słuchamy zespołu Skok Wdowek.
lovers in my city at midnight. When people used to change the masks, bloody foibles look for same place to hide, but never find them at all. Would you like to watch?
Have you ever seen my city in the midnight, when all the shadow can exist? You see, I couldn't be so kind then, to show you better side as one. Would you like to watch?
No oczywiście, chyba wszyscy pamiętamy Zakazane owoce i programy telewizyjne Jacka Cygana.
Tomasz Kopeć.
To było bardzo popularne i bardzo fajne. Powstawały nowe piosenki dla dzieciaków. Wiele osób się tam przewinęło. No między innymi Krzysiek Antkowiak, oczywiście Edyta Górniak, Magda Frąckowiak. No ale Krzysztof był tam absolutną gwiazdą.
Kiedy usłyszałeś hasło Krzysztof Antkowiak jest gotów do nagrania dorosłej płyty, to jaka była twoja reakcja?
No Krzysztof zniknął w pewnym momencie. Formuła dziecięca się wyczerpała. Krzysztof musiał wydorośleć, przejść mutację i nagle pojawił się znów w Warszawie jako osoba gotowa do śpiewania, bardzo chcąca kontynuować swoją karierę jako dorosły. Tak się złożyło, że rozpoczęliśmy wtedy współpracę z Grzegorzem Ciechowskim, który wyprodukował dla nas niezwykłą płytę, niezwykły debiut Justyny Steczkowskiej. Justyna Steczkowska miała siostrę Magdę. Magda spotykała się z Krzyśkiem Antkowiakiem. Wspólnie czasami towarzyskie jakieś sytuacje pamiętam. No więc ten Krzysiek był koło pomatonu. I w dość naturalny sposób pojawił się pomysł, może spróbowałby Krzysiek dorosłego śpiewania właśnie z produkcją Grzegorza Ciechowskiego.
Miałem demówkę ze Skoków Dołek i ponieważ byłem z Madzią Steczkowską, z siostrą Justyny Steczkowskiej i mieliśmy w mieszkaniu w Warszawie, to Justyna u nas pomieszkiwała i wtedy, znaczy zaczęła u nas mieszkać jakby z nami w tym mieszkaniu i mówi, że właśnie, że Grzesiek będzie jej produkował płytę, bo to było jakby przed jej płytą, dla mnie zresztą najlepszą płytą Justyny, jaką wydała, czyli tą pierwszą płytą Dziewczyna Szamana. I co? I ja mówię, Jusia, no to daj może Grześkowi też moją demówkę, już jak było po wszystkim. No i Grzesiek się zainteresował bardzo tym demo i poprosił o spotkanie i powiedział, że chętnie by wyprodukował płytę po prostu.
Jakie stawiał warunki?
Żadnych. Powiedział, że spotykamy się u niego w Falenicy i pracujemy.
No ale wszyscy mówili, że właściwie Grzesiek dostał zadanie zrobienia z ciebie artysty poniekąd tanecznego. To był wasz wspólny pomysł, żeby
Nie.
tak kompletnie iść w dziwną stronę?
Grzesiek przede wszystkim pracował wtedy na samplach. To wtedy było coś naprawdę świeżego w Polsce. I przysłuchiwaliśmy mnóstwo płyt z tymi samplami, loopów i po prostu u niego było, właściwie można było tworzyć wszystko. Ta muza powstawała u niego w domu. Wiesz, słuchanie, potem dogrywanie, potem partie, potem próbki wokali. Grzesiek przede wszystkim no, pisał teksty na tą płytę, więc jakby byłem też świadkiem tego, jak się mierzył z tą materią. Często pisał w nocy, często mówił, że 2-3 dni nic nie mógł wymyśleć. Potem nagle wszystko się, wiesz, zmieniało i w 10 minut powstawał cały tekst do piosenki, także bardzo się dużo nauczyłem przy pracy z Grześkiem. Bardzo, bardzo i najbardziej to wspominam ten czas w Kazimierzu Dolnym, kiedy miksowaliśmy tę płytę, bo w Lublinie ją miksowaliśmy i mieszkaliśmy w Kazimierzu. No i to był taki czas, w którym też dużo rozmawialiśmy, wiesz, i o życiu, i o różnych rzeczach i no, bardzo się polubiliśmy i tak mieliśmy dużo czasu, żeby jeździć samochodem i rozmawiać. Ta płyta była jakimś eksperymentem, teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu. Natomiast jest tam coś, do czego mam sentyment. Przede wszystkim właśnie, jak przypominam sobie ten czas właśnie pracy z Grzesiem.
Czy Ania wam obiady dowoziła do studia?
Nie. Słuchaj, to było tak, że myśmy na górę wchodzili. Obiad był na górze, bo Grzesiek miał studio w piwnicy. Także no jeszcze była Agnieszka, siostra Ani, która tam też pomagała jakby, bo wtedy się Bruno urodził. No także było fajnie.
Grzesiu był
niesamowicie otwarty na innych ludzi, ich propozycje. On nigdy niczego nie narzucał, on bardzo słuchał tego, co się do niego mówi.
Magda Steczkowska.
Oni od razu znaleźli jakąś zupełnie inną płaszczyznę porozumienia. Oni rozmawiając ze sobą, a ciężko było w ogóle zrozumieć, o czym oni rozmawiają. Więc myślę, że to z tego wynika, że Grzesiu bardzo chciał zrozumieć Krzyśka, a Krzysiek myślę, że chyba wiedział mniej więcej przynajmniej, czego chce Grzesiu, to w nim uwolnił, więc mnie to akurat nie dziwi szczególnie, bo wiemy, że Grzesiu był człowiekiem, który lubił dotykać innych zupełnie rzeczy, bardzo nowych. Dzięki temu powstało, był po prostu ojcem chrzestnym, jak nie twórcą wielu, wielu artystów w naszym kraju i to było absolutnie cudowne. I dlatego myślę, że ta właśnie płyta Delfin Krzyśka była zupełnie inna od pozostałych dzieł, które tworzył, czy współtworzył Grzesiu, ale dzięki temu no myślę, że przynajmniej że tak powiem, w moim sercu zapamiętana. Miło było patrzeć na ich pracę, bo to było coś innego. Coś takiego jak porozumienie dusz. Ja widziałam Grzesia przy pracy wielokrotnie. Miałam okazję z nim pracować przez lata przy bardzo, bardzo różnych projektach. A to było takie coś innego.
Grzegorz akurat skończył jedną produkcję, miał czas, doszło do jakiejś rozmowy. Oczywiście Krzysztof był bardzo zadowolony, był zachwycony wręcz. No wtedy do Grzegorza Ciechowskiego to praktycznie była kolejka, więc jeżeli Grzegorz Ciechowski powiedział tak, chętnie spróbujmy, to wydawało się nam wszystkim, że po prostu jesteśmy w domu i że sukces większy czy mniejszy, ale z pewnością się pojawi.
Wczoraj przepadła Ena, znów się ukrywa przede mną. Ena, druga noc to chyba przesada. Że raniłem śmiertelnie. Kto wie, gdzie się ukrywa i kto zna adres obecny Ery? Kto wie, kto mi powie, gdzie ona jest?
Ratujcie mnie.
produkcje muzyczne Grzegorza?
Te produkcje to się zaczęły pod koniec lat 80.
Piotr Stelmach.
Czyli Mona Moore, artystka, którą znał Dieter Meier, który znał Grzegorza Ciechowskiego, który to Grzegorz Ciechowski był, jak wiadomo, partnerem Małgorzaty Potockiej, która pomagała Dieterowi Meierowi w produkcji jego filmu w Polsce. Więc naturalną koleją rzeczy się poznali. Wyprodukował jej płytę Warsaw, zatytułowaną tak właśnie. Przez 24 lata przeleżała w szufladach. Dopiero w ubiegłym roku została wydana. Natomiast lata 90., czy nawet tak końcówka lat 80., to powiedzmy sobie szczerze, to już był czas, kiedy Grzegorz był artystycznie postacią rozmiarów Air Force One. To już nie był ktoś, z kim się trzeba było zaznajamiać. On już był znany, on już miał swoją pozycję. W związku z tym domyślam się, że takie spotkanie w studiu z kimś, kto w ogóle dopiero się przygotowywał do wyjechania na pas startowy, no to było coś wielkiego. Bezwzględnie tą najważniejszą, najbardziej znaną jego produkcją, za którą zresztą wspólnie zgarnęli kilka Fryderyków, no to była pierwsza płyta Justyny Steczkowskiej, Dziewczyna Szamana. Z jej kompozycjami, ale jak się później okazało, z tekstami Grzegorza, który do dzisiaj to jest bardzo, bardzo wyraźnie widoczne, że on napisał płytę kobiecą z perspektywy właśnie kobiety, kobietą nie będąc. I to jest wyczyn. Nikt nie wiedział, kto to jest Ewa Omernik. Przypomnę tylko, że on nazwisko zaczerpnął z panieńskiego nazwiska swojej mamy, pani Heleny. No i okazało się, że ta Ewa Omernik do momentu rozdania nagród Fryderyki, ona była taką postacią, którą wymyślono, stworzono, że niby jest w cieniu, że niby nie chce się ujawniać, jest skromną dziewczyną, artystką, która pisze tam teksty piosenek, ale nie wychodzi do świata. No i później okazało się, że w pewnym momencie na gali Fryderyków Justyna wręcz zawlokła Grzegorza na scenę i przedstawiła go. To jest Ewa Omernik. Więc wydaje się, że to jest ta produkcja, która była taka najbardziej spektakularna, która dostała najwięcej pozytywnych recenzji, co do której był ten największy zachwyt i przy okazji sensacja. Jeśli chodzi o te rzeczy przestrzelone, ale ja nie wiem, czy to można nazwać rzeczami przestrzelonymi pod kątem artystycznym, bo Grzegorz, obojętnie, czy to nie były, powiedzmy sobie to wprost, zlecenia na produkcję, czy to były rzeczy, w które on bardziej nurkował emocjonalnie jako artysta, on zawsze coś zostawiał. Zawsze coś na tych płytach jest istotnego. Jest jakiś, może nie tyle wywracał życie artysty do góry nogami, ale coś zostawiał, coś istotnego pozostawiał jako ten, który jakby miał pieczę nad całością. Delfin Krzysztofa Antkowiaka wydaje się taką pozycją, która może nie tyle była źle zrobiona, która źle brzmiała, czy źle brzmi po latach, ile pozycją, która nie wykorzystała swojego potencjału i swojej szansy. Być może dlatego, że Krzysztof sam był jeszcze wtedy takim artystą, który sam sobie zadawał mnóstwo pytań, a jakim ja tak naprawdę chcę artystą być?
Jakim producentem był Grzegorz? Bo pracowałeś z nim nie tylko przy tej płycie. Czy to był człowiek despotycznie trzymający się tego, co sobie sam wymyślił, czy pozwalał artystom na dołożenie czegoś od siebie?
Zdecydowanie pozwalał artystom, więc więcej. On tego wręcz od nich wymagał.
Magda Steczkowska.
On jakby nadawał kierunek, ale był szalenie ciekaw tego, co my mamy do powiedzenia. Dlatego ja uwielbiałam z nim pracować, bo tak naprawdę ja sobie w ogóle nie przypominam, żeby jakikolwiek dźwięk był przez niego kontrolowany w takim sensie, że on sobie coś wymyślał i tak miało być. Absolutnie, tak się nigdy nie wydarzyło. Nawet przy okazji takich rzeczy, jakie tworzyliśmy razem, jak dżingle czy reklamy. To było absolutnie cudowne, bo my, tak jak mówiłam, od dżingli przez reklamy, przez pojedyncze piosenki, jak i całe produkcje i całe płyty bardzo, bardzo różnych artystów. Zawsze mieliśmy przy tej okazji ogrom radości i radości twórczej. Się był człowiekiem o niesamowitym poczuciu humoru i to po prostu były często całe prześmiane sesje, bo jak dostawaliśmy razem tak zwanej głupawki, którą Grzesio najczęściej tworzył, to było koniec nagrań.
A co byś zrobił, gdybyś poznał ją ty? Co byś powiedział?
szepnę ci, wyznała swoje tajemnice, a w nich pięć minut potem pogrążony byś był, jak ja do końca.
Jacek Królik nagrywał gitary.
Wspomina Krzysztof Antkowiak.
Mój kolega Michał Bojakiewicz perkusję, Leszek Ziółko bas. Nagrywaliśmy to u Winka Chrusta. Znaczy wiesz, baza muzyczna powstawała u Grześka, a potem zamienialiśmy te instrumenty na żywe. Także u Winka Chrusta nagrywaliśmy cały materiał, włącznie z wokalami, natomiast miksowaliśmy tę płytę w Lublinie. Co ciekawe, jeszcze były takie śmieszne nośniki a daty, czyli takie jakby wideo, taśmy, na które się nagrywało dźwięk, to nie był dobry nośnik. I myśmy trafili na jakiś dziwny moment, że nie nagrywało się już na taśmę niestety, bo ja bardzo lubię taśmę, tylko na jakiś taki nośnik, który oczywiście nie przetrwał nawet chyba 2 lat, bo był po prostu słaby. I to był taki eksperyment właśnie nagrywania na tych adatach, jakieś takie dziwne to było.
Krzysztof wywodził się ze świata bardziej popowego, Grzegorz Ciechowski bardziej rockowego.
Tomasz Kopeć.
Sam byłem ciekaw, na ile uda się to połączyć. Krzysztof miał raczej delikatny wokal, był spokojnym chłopakiem. To nie była jakaś energia rockowa znana choćby z koncertów Republiki. No ale jakoś się panowie porozumieli, to znaczy kompozycję Krzysztofa Grzegorz poddał swojej, zresztą bardzo ciekawej uważam, aranżacji produkcji i wyszły z tego takie poprokowe utwory. Wszystkie teksty napisał Grzegorz Ciechowski. To była też okazja dla Grzegorza, żeby swój warsztat producenta również szlifować, ćwiczyć, różne nowinki sprawdzać.
Czy zdarzyło ci się być w studiu podczas nagrań?
Nie, ja podczas nagrań się chyba nie pojawiłem. Miałem taki zwyczaj, no zwłaszcza przy takich osobach jak Grzegorz, że raczej już w tej fazie końcowej, kiedy właśnie wokale się nagrywały bądź zgrania, wpadałem raczej towarzysko. Do takich osób się ma pełne zaufanie. Do Leszka Kamińskiego, który również w studio realizował. Podobnie więc ja byłem absolutnie spokojny, jako że były to czasy, kiedy się nagrywało jednocześnie 2, 3, a czasem 4 płyty. To z pewnością tego typu produkcja z Kamińskim i Ciechowskim nie była tą jakby zagrożoną, gdzie musiałem w jakiś intensywny sposób tego pilnować.
Powiedz mi, czy pamiętasz cokolwiek z czasów nagrywania płyty, Delfin?
To był taki okres bardzo, bardzo intensywny w moim życiu.
Magda Steczkowska.
Gdzie pracowałam bardzo dużo, potrafiłam nawet nagrywać kilka płyt w ciągu jednego tygodnia, więc tak naprawdę pamiętam, że razem z moją przyjaciółką Izą Ziółek, z którą nagrywałyśmy chórki na płytę Delfin, miałyśmy po prostu jeden dzień na nagrania i nagrałyśmy chórki w ten jeden dzień. To nie było dla nas nic nadzwyczajnego, że tak się dzieje. Za to pamiętam wyraźnie oczywiście wspaniałą atmosferę, ale także moment, w którym po raz kolejny do kolejnego utworu nagrywałyśmy chórki w tym samym stylu, czyli wszystko na wydechu, więc po 5 utworze mówię do Grzesia: Grzesiu, albo przerwa, albo po prostu zaraz tu będę mdleć, bo to jest nie do zaśpiewania po raz kolejny. Na wydechu po prostu człowiek traci 2 razy więcej energii, a przede wszystkim no, oddechu. W związku z tym zawroty głowy były rzeczą naturalną, no, ale 5 utwór z zawrotami głowy śpiewać to już trochę za dużo.
Wyjedziemy do Szukamy w sobie ciepłych miejsc. Wyjedziemy do Afryki. Jestem pewien, tam odnajdę cię. Sypią się jesienne liście.
lekkie tak jak wrogie słowa z naszych ust. Marzę o tym, aby być gdzieś. Chciałbym tylko teraz nie być tu. Nie chcę słuchać tej rozmowy, którą usta moje wiodą z tobą wciąż. Chodźmy stąd. Jedźmy stąd. Chodźmy stąd. Jedźmy stąd. Chodźmy stąd. Nim zamarzną serca nam. Już listopad dopadł nas, ale grudzień to zabójca, więc jedźmy stąd. Styczeń to już pewna śmierć. Luty resztki po nas zje. W marcu nie zostanie po nas nic. Nic a nic.
Pamiętasz, jakie było wasze wrażenie, twoje osobiste i firmy również, kiedy otrzymaliście pierwsze efekty współpracy?
Byliśmy zadowoleni.
Tomasz Kopeć.
Podobało nam się to, aczkolwiek miałem takie wrażenie, że troszkę mało jest tego Krzyśka, że jest jakby schowany gdzieś, gdzieś taki jest nieśmiały. No on ma taką osobowość, to nie jest facet, którego od razu widać na spotkaniu towarzyskim wśród kilkuset osób, że oto jest gwiazda, która tutaj bryluje towarzysko. Krzysztof jest stonowany i tak to odbierałem, słuchając pierwszych nagrań. Teraz wiem, że troszkę za bardzo oddał całą pracę Ciechowskiemu. Właściwie wystąpił tam w roli wokalisty. Owszem, jego kompozycje były jego twórczością, ale lepiej by się, wydaje mi się, czuł Krzysztof, gdyby postarał się włożyć siebie więcej w ten swój debiut. Wydaje mi się, że on czuł to samo, co zrozumiałem po pierwszym wywiadzie zresztą w Trójce, który słyszałem jadąc samochodem. To był wywiad właśnie z Krzysztofem. Nie wiem, który z panów redaktorów muzycznych to prowadził, ale ja przeżyłem szok, gdyż Krzysztof wtedy powiedział, że bardzo się cieszy, że nagrał płytę i w ogóle, że jest fajnie, ale tak naprawdę to on właściwie to chciałby się zajmować muzyką filmową. Ja pamiętam, że aż zatrzymałem samochód, to było na Rusynowie, żeby dosłuchać, co ten Krzysztof będzie dalej mówił i co on mi tu wygaduje.
Co będzie plutu, chciałeś powiedzieć.
Co będzie plutu, być może tak. Ja tu jestem wydawcą, producentem i chciałbym, żeby wymarzony debiut młodego człowieka produkowanego przez Grzegorza Ciechowskiego, no po prostu był entuzjazmem, był wydarzeniem i był wstrząsem dla polskiego rynku muzycznego. Tymczasem no w pierwszych zdaniach Krzysztof już był zdystansowany. Być może gniotło właśnie go to, że tak naprawdę to jest mniej jego płyta, a może bardziej Grzegorza. Trudno mi to powiedzieć, ale zrozumiałem wtedy, że może być ciężko. No i tak niestety było. Trudność polegała na tym, że Krzysztof nigdy do końca nie podpisał się pod swoją własną płytą. Tak mi się wydaje. Nie był chętny do promocji, do wywiadów. No teraz wiem i teraz bym inaczej z nim porozmawiał. Cały czas wydawało nam się, że jest nieśmiały, że to jest debiut, że jest nowy, że to wszystko jest jednak czymś innym niż śpiewanie u Jacka Cygana. Że to wymaga ciężkiej pracy. Wydawało się, że to się za chwilę przełamie. Jeden singiel, drugi. No niestety, piosenki przepadły, nie zawojowały list przebojów, płyta nie została przez ludzi kupiona, media, dziennikarze nie doceniły tematu. No i ten debiut ja uważam za jedną z większych porażek firmy Pomaton, bo naprawdę wydawało się, że mamy wszystkie atuty. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Na początku się tego nie spodziewaliśmy, nie było takiego tematu. No, no niektóre płyty rozpędzają się po pół roku, więc jak była promocja i sprzedaż płyty Antkowiaka, Grzegorz pracował już zapewne nad jakąś inną produkcją i był w innym świecie muzycznym. W związku z tym wydaje mi się, że dopiero dotarły te wiadomości do niego po dłuższym czasie. Nigdy to nie było tematem jakiejś głębszej naszej rozmowy. Sądzę, że Grzegorz wyciągnął sobie z tego sam swoje wnioski, dobierając następne produkcje, bo nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek inna, następna z jego płyt, które produkował bądź grał jako muzyk, no żeby się skończyła no taką klapą, powiedzmy sobie szczerze, bo to była klapa.
Ja chciałem czegoś innego.
Krzysztof Antkowiak.
Myślę, że Grzesiek był bardzo był po mojej stronie. Firma też chciała czegoś innego. Oczekiwania były firmy zupełnie inne niż tak naprawdę myśmy nagrali tę płytę.
Czy jakie były oczekiwania?
Ja myślę, że oni chcieli coś komercyjnego. A myśmy jednak nie zrobili takiej rzeczy komercyjnej. To nie było stricte takim popem, wiesz, miałkim. W tym coś było po prostu, co im się chyba nie do końca firma to poczuła, nie do końca postawiła na dobrego konia, bo tam, dla mnie tam był taki utwór Zakochany Anioł, który gdyby na niego postawić, to mógłby coś fajnego zrobić, bo był świeży po prostu i był czymś innym. Był jakąś kontrpropozycją do tego, co wtedy było. Natomiast, no, nie postawili na to, nie wiem, ze względu na tekst, może był za odważny dla nich, nie wiem. Dla mnie ten czas, tak jak mówię, dużo się nauczyłem przy Grześku, każde doświadczenie się czegoś uczy i to było bardzo pozytywne doświadczenie dla mnie.
Czuję, że nie jestem sam, gdy kocham ciebie. Czuję, że rozbieram cię dla kogoś jeszcze.
Anioł ciągle stoi nad nami.
Kiedy cię kocham,
anioł patrzy na moją nagość.
Gdy rozbieram cię, kiedy już śpimy. Skrzydłami. Ciebie albo mnie. Chyba już wybrał.
W
tobie zakochany jest nasz anioł stróż. Ciebie wybrał sobie z dwojga nas i już w tobie. Jest nasz anioł stróż. Ciebie wybrał sobie z dwojga nas i już.
Ja czułem niedosyt, szczerze mówiąc, bo...
Krzysztof Antkowiak.
Ja trafiłem na taki czas w swoim życiu, kiedy się rozstawałem właśnie z Madzią Styczkowską, z moją dziewczyną. To nie był dla mnie osobiście dobry czas do nagrywania wokali. Wiesz, to jest tak, że po prostu wokal to jest coś, co płynie z ciebie i z duszy. I jeśli masz dobry czas, to słychać. Jeśli masz ciężki czas, to chociażbyś próbował wielu, wiesz, volt i próbował się gimnastykować, to i tak gdzieś ta energia jest podszyta tym, co czujesz, więc to nie był dla mnie dobry czas, więc ja czułem duży niedosyt. Ja chciałem jeszcze nagrywać te wokale i niestety Jurek Tolak, menadżer Grześka, powiedział, że czas nam się kończy, że już firma ma dość naszego eksperymentowania w studio i powiedział, musimy kończyć, więc wiesz, no tak, ja czułem niedosyt, no. Zresztą ja mam tak, że ja zawsze czuję niedosyt, wiesz. Czasami mniejszy, czasami większy, ale nigdy nie jestem do końca zadowolony z tego, co robię. Na koncercie jest zupełnie inaczej, bo masz kontakt z ludźmi i widzisz, jaka jest reakcja i to jest zupełnie inaczej. Natomiast po każdym nagraniu mam coś takiego, że zawsze bym chciał jeszcze lepiej coś poprawić, coś, tak mam po prostu, no.
Pamiętasz, jaki był nakład tej płyty?
Wiesz co, nie pamiętam, ale ona się w 20 albo 30 tysiącach sprzedała, włącznie z kasetami i z płytami, także to dzisiaj to by była złotą płytą.
Grzegorz sporadycznie pracował z mężczyznami. Po Antkowiaku chyba była długa przerwa i dopiero pojawił się Marcin Rozynek.
No tak, rzeczywiście.
Tomasz Kopeć.
Bo była jeszcze Kasia Groniec, był jego Grzegorz Ściechowa, czyli ludowe różne melodie przetwarzane przez jego studio. W czasach współpracy z firmą Pomaton, poza Republiką i poza właśnie Krzyśkiem Antkowiakiem, żadnych mężczyzn w okolicy Grzegorza nie było nigdy.
Zwykle tak było w tych dużych firmach w tamtych czasach, że nawet jeśli pierwsza płyta nie była wielkim sukcesem, to można było sobie pozwolić na próbę pracy nad kolejnym albumem, który być może się rozkręci troszkę bardziej. Wy odpuściliście sobie wtedy, czy to Krzysztof odpuścił?
To się wzięło i się samo odpuściło. Krzysztof wyjechał do Poznania, skąd zresztą pochodzi. Jakby przestał w orbicie Pomatonu tu w Warszawie się pojawiać. Nie cisnął specjalnie na firmę. No myśmy byli zajęci kolejnymi produkcjami. Firma wydawała 20 kilka albumów w ciągu roku. Też nie bardzo miałem pomysł i nie przyszło mi do głowy szukać Krzysztofa i zastanawiać się, co tu zrobić i jak to zrobić. Myślę, że wszyscy mieliśmy jakąś tam lekką traumę i nagle minął rok, dwa, trzy, cztery. Kontrakt rozwiązaliśmy, bo był zapewne długoletni, jak wtedy każdy. Grzegorz Ciechowski robił kolejne produkcje. No i ta współpraca się w sposób naturalny, tak jak zaczęła, tak w sposób naturalny się jakoś tak rozmyła. Mamy na koncie jedną, no niezbyt udaną płytę, ale mam nadzieję, że Krzysztof pracuje dalej. Wiem, że ma nowy zespół i pewnie niejedno dobre nagranie jeszcze od niego usłyszymy.
Powiedziałeś niezbyt udaną płytę pod względem artystycznym czy komercyjnym?
Komercyjnym to w ogóle nie ma o czym mówić. Słowo komercyjne nie powinno tu padać, gdyż po prostu płyta się nie sprzedała w ogóle. Od strony artystycznej wydaje mi się, że Krzysiek był wtedy niegotowy jeszcze. Chciał ten swój nowy debiut jako dorosłego wokalisty przeprowadzić jak najszybciej. Wydawało się, że receptą stuprocentową na to jest postać Grzegorza Ciechowskiego. Okazuje się, że nie. I to jest taka uwaga do wszystkich młodych wykonawców, którzy aktualnie w licznych programach, takich jak kiedyś dyskoteka pana Jacka, Jacka Cygana. W tej chwili mamy talent show przeróżne. To nie jest takie proste, że jak się wygra i zaśpiewa 6 coverów, to łatwo osiągnąć sukces, nawet jeżeli ma się wielkiego producenta koło siebie.
Leżysz w moich ramionach, od godziny nie chcesz stać. Jak najdalej od okna, niech ciemności kryją nas, niech kryją. Czasu było niewiele, nie spytałem cię o dzień, czy w dzień nic się nie zmieni. Czy nie stracę cię, czy stracę? Niech będzie. Otwieram okiennice i niech już dzieje się, co chcę. A tutaj sukiennice i wszyscy nas tu widzą. I nie wiem, co mam myśleć, gdy widzę cię.
Jaka dla ciebie jest ta płyta po latach?
Fajnie towarzysząca. Nie zatrzymuje mnie przy sobie tak jak inne rzeczy, nad którymi Grzesiek pracował. I to nie znaczy, że to jest płyta żadna.
Piotr Stelmach.
Tam są takie momenty, nad którymi może warto usiąść, warto spędzić więcej czasu, ale ona mnie nie wywraca na drugą stronę. No w każdej produkcji, czy w prawie każdej produkcji, której on się imał, były rzeczy interesujące, ważne, istotne. Tu też jest jakby pokazanie Krzysztofa Antkowiaka jako już artysty innego. On mu w tym pomógł, rzeczywiście. Natomiast nie wiem z jakiego powodu. No, muzyka jest na tyle niedefiniowalna, że nie umiemy tego opisać. Ja w każdym razie nie umiem tego opisać. To mi niewiele robi. Ja pamiętam jedną rzecz, muszę ci powiedzieć. Ja nie do końca jakoś byłem, czy jestem cały czas fanem takiej muzyki, jaka jest na Dziewczynie Szamana. A jednak z jakichś powodów ten album mnie zabrał. On mi pokazał świat kobiecy, on mi pokazał uczucia, rozterki, miłość, gniew, wkurzenie, płacz, radość, śmiech Justyny. I to w sposób genialny. Ja pamiętam pierwszy koncert, na którym byłem, gdzie ona stała na takim podwyższeniu, w takiej czerwonej sukni, śpiewała jeden z utworów. Grawitacja prawdopodobnie to była. Ja byłem absolutnie zachwycony. I byłem zachwycony tym, jak było na przykład zrobione, jak tam proporcje były ułożone na tej płycie. Jeśli chodzi o Krzyśka, zostały piosenki ładnie skonstruowane od A do Z, wyprodukowane, ale czy on tam się rzeczywiście już pokazał jako ten Krzysztof Antkowiak? Ja myślę, że taki dorosły, prawdziwy. Ja myślę, że tak naprawdę w tych ostatnich latach, kiedy Krzysiek zrobił Simple Fields z Marcinem, albo kiedy na przykład przyniósł mi próbki swoich piosenek Waitsa, Toma Waitsa w swojej własnej interpretacji, no to był strzał. Pomyślałem sobie o tym, czy o nim zwierz. Naprawdę, facet, który wchodzi na scenę i wie, dlaczego tam wchodzi, jest tam absolutnie świadomie. Wtedy, no to był etap przejściowy zdecydowanie. Już dorosły Krzyśka jako artysty, ale jeszcze w jakiś tam sposób początkujący. No, szkoda, że ten męski krzyk okazał się tylko taki krótkotrwały. Okazał się tak naprawdę tylko podniesieniem głosu, a nie rzeczywistym krzykiem z głębi trzewi.
W tamtych czasach właściwie każda płyta, którą robił Grzegorz, była wielkim sukcesem. Z tą płytą było troszkę inaczej. Co czułeś, kiedy się okazało, że ta wasza ciężka praca, duże zaangażowanie emocjonalne jednak mimo wszystko, no i tego sukcesu właściwie brak?
Zależy, co nazywamy sukcesem, bo...
Krzysztof Antkowiak.
Bo jak robisz muzykę, która nie do końca jest obliczona na sprzedaż, przynajmniej tak mi się wydaje, że myśmy się po prostu trochę wyluzowali w wielu tematach i sobie robiliśmy co nas jakby kręciło w tym momencie. Wiesz, ja zagrałem z tą płytą sporo koncertów, także ta płyta jeszcze wyszła na kasecie. W tej chwili, z tego co wiem, to jest dosyć poszukiwana przez moich jakichś tam fanów, którzy mówią, że ona osiąga jakieś duże sumy na Allegro, jeżeli w ogóle jest do dostania. Sukces dla mnie to jest robienie tego, co kocham, czyli tworzenie muzyki. Jeżeli mam możliwość tworzenia muzyki, to jest dla mnie sukces, a nie to, czy płyta się sprzeda w 10, 100 tysiącach, czy... No wiadomo, że jest miło, tak? Ale to jakby nie warunkuje mojego podejścia do tego, co robię, kompletnie.
Słyszę, jak twa krew krąży szybciej dziś przeze mnie.
Widzisz wszystkie moje myśli.
Patrzę na twój sen, jest o mnie.
To o tobie moje sny śnię.
Jestem jak delfin. Jak delfin obserwuję cię. Wstałaś, by pierwszą swoją myśl mi rzucić.
Jest o tobie.
Skoczę jak najwyżej, by złapać ją.
Jestem twoje, tak jak ona.
Jestem jak delfin. W powietrzu widzę myśli twe. Jestem jak delfin i tak jak księgę czytam cię. Jestem jak delfin, co chce przepływać morza twe.
Potem właściwie zniknąłeś. Nie było cię słychać, nie było cię widać. Przemknąłeś się przez Młode Wilki jedna druga. Mm-hmm. Co robiłeś?
Wiesz co, grałem w zespole Drum Machina.
Krzysztof Antkowiak.
Co mi bardzo dużo dało, bo taki zespół oparty głównie o instrumenty, wiesz, perkusyjne, plus sample, plus różne tam etniczne rzeczy. Ja tam dawałem wokale, ale też dużo grałem, więc jakby rozwinąłem się też perkusyjnie. Zresztą uwielbiam grać na perkusji, często sobie nagrywam bębny na jakieś tam nagrania. I to mi bardzo dużo dało. Wiesz co, jeździłem z takim zespołem Girl Force Dance. Jako pianista grałem trasę w Niemczech bardzo długo. I co? I szukałem swojej drogi, nagrywałem jakieś demówki non-stop. Jakbym miał policzyć, ile płyt by z tego było, gdybym to wszystko miał teraz, to myślę, że z 7-8 albumów by spokojnie z tego powstało.
No i co? Dopiero Simple Fields było takim miejscem, gdzie odnalazłeś się?
Przede wszystkim ze względów osobisto-życiowych. Myślę, że jak nie masz takiej energii, żeby powiedzieć ludziom dzień dobry, w sensie spokoju też ze sobą, co moim zdaniem to się bardzo przekłada na muzykę, przynajmniej we mnie, bo ja... nie potrafię udawać, że jest inaczej, albo nie wiem, grać. Nie jestem typem aktora muzyka, tylko jestem po prostu... Myślę, że wszystko, tak jak ci powiedziałem wcześniej, że wszystko ma swój czas w życiu i myślę, że ten Simple Fields, jakby ten projekt, to, że spotkałem Marcina, tak miało być, po coś. Mieliśmy tę płytę wydać i bardzo się z tego cieszę. Natomiast są rzeczy, do których wrócę. Oczywiście je przeranżuję, ale jest tam parę piosenek, albo nawet kilkanaście piosenek z tych starych rzeczy, które czasami gdzieś tam odkrywam na kasetach, jeszcze magnetofonowych lub potem na płytach, które są fajne po prostu i warto by do nich wrócić, wiesz, bo to jest tak, że po latach dopiero coś doceniasz, że wtedy mi się wydawało, że to jest nic nie warte, a po latach jak tego słuchasz, to mówisz sobie, kurczę, w sumie to jest fajne w ogóle, bardzo fajna piosenka i tak wtedy tego nie dostrzegałem, a po latach mam na to inny jakby pogląd.
Czy po tych wszystkich latach doświadczenia, gdybyś dostał propozycję pracy z kolejnym producentem, to byś się na co zdecydował?